Więc bardzo proszę teraz pana profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Mielcarka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który temat wystąpienia Maryja w Kościele Apostolskim w świetle pism Łukaszowych. Bardzo proszę.
Bardzo serdecznie dziękuję ojcu profesorowi za to, że zechciał mnie zaprosić. Szukałem jakiejś ikony, która by wyraziła to, co mam do powiedzenia przez te 15 minut. Resztę proszę sobie doczytać w artykule. Ponieważ wizja Łukaszowa widzi raczej Maryję w Kościele niż jako Matkę Kościoła. I w związku z tym ta ikona, którą tutaj widzimy, jako punkt dojścia mariologii Łukaszowej, to jest mój początek wykładu. Czytelnik, rozpoczynając lekturę dzieła Łukasza, nie jest pewien, z jakimi treściami przyjdzie mu się zmierzyć. W krótkim wstępie do Ewangelii autor wspomina bowiem ogólnikowo o wydarzeniach, które spełniły się wśród nas i o świadectwie naocznych świadków, a także o katechezach udzielonych adresatom, które jego zdaniem są wiarygodne. Dopiero z perspektywy prologu do drugiego tomu dzieła ujawnia się jego szerszy plan, jak pisze sam Łukasz. Ewangelia została poświęcona Jezusowym czynom i nauczaniu, aż po moment jego wniebowstąpienia. We wstępie do dziejów apostolskich staje również ujawniony dalszy ciąg narracji, która odtąd ma dotyczyć świadectwa Kościoła niesionego aż po krańce ziemi. W ten sposób staje się oczywiste, że dzieło Łukasza nie zostało napisane z myślą o Matce Jezusa, a wątki jej dotyczące są całkowicie podporządkowane centralnemu celowi ewangelisty, to znaczy ukazaniu realizacji zbawczego planu Boga w Jezusie Mesjaszu i Jego Kościele. To jest ważny punkt wyjścia naszych rozważań. Odkrywanie osoby Maryi w dziele Łukaszowym wymaga zatem stałego odniesienia do szerszej teologicznej perspektywy trzeciego ewangelisty. Rozważania te będą nie tyle odwoływać się do schematu tematycznego, zaczerpniętego z teologii systematycznej, co raczej podążać za myślą trzeciego ewangelisty. I tu kolejny nasz slajd, a mianowicie to jest wszystko... Op, za daleko. Dziękuję bardzo. To jest wszystko, co można powiedzieć o Maryi, jeśli chodzi o dzieło Łukaszowe. Mamy pewną całość, która dotyczy pierwszych czterech rozdziałów i jak wiadomo, głównymi bohaterami tych pierwszych czterech rozdziałów w ramach takiego zestawienia, które z grecka nazywa się synchrisis, jest Jan i Jezus. Ale ponieważ przynajmniej do pewnego momentu, to znaczy do momentu urodzenia, oni jeszcze są bezpośrednio nieobecni, dlatego mamy dwóch bohaterów zastępczych. Tak naprawdę obok Zachariasza powinna być jeszcze Elżbieta, jako zbiorowość pewna. A po drugiej stronie jest Maryja. Co ciekawe, Józef tutaj niespecjalnie jest obecny. Jest obecny tylko albo w takiej zbiorowości rodzice Jezusa, albo jednym tchem wymieniony razem z Maryją, Józef i Maryja to albo Józef i Maryja tamto. Ale generalnie niewątpliwie nie ma żadnych wątpliwości, że kiedy porównujemy Ewangelię Mateusza i jego Ewangelię dzieciństwa z Ewangelią Łukasza, to w przypadku Ewangelii świętego Łukasza pierwszą planową postacią tych dwóch pierwszych rozdziałów w zestawieniu z Zachariaszem i Elżbietą jest na pewno Maryja, a nie Józef. Pozostałe trzy teksty są zanurzone w trochę szerszym kontekście. Pierwszy nawiązuje do perykopy z Marka, co do której, jak pewnie wszyscy się już dobrze orientują, Marek jest podstawą refleksji Łukaszowej, więc Łukasz wykorzystuje całą zawartość tej Ewangelii. I w sytuacji, kiedy Marek konfrontuje pokrewieństwo bliskich z wiarą jego uczniów i mówi o tym, kto będzie matką, kto będzie braćmi, to są ci, którzy wypełniają wolę, Łukasz zmienia tę motywację ze względu na zaznaczenie wcześniej w Ewangelii Dzieciństwa i ukazanie Maryi jako ucznia Pana. I w tej sytuacji uzupełnienie, które się tam pojawia, o tym, że błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa i je zachowują, natychmiast włącza nam Maryję również do tego grona. Wreszcie specyficznie Łukaszowy tekst z 11 rozdziału, 27-28, który kończy się znowu pewnym zdystansowanym komentarzem Jezusa w stosunku do spontanicznej deklaracji pewnej kobiety, której nawet nie znamy z imienia. Ona chwali macierzyństwo co do ciała. Ona mówi, że błogosławiona jest ta, która nosiła cię w swoim łonie i piersi, które ssałeś. A więc odwołuje się bardzo wyraźnie do fizycznego macierzyństwa. Jezus nakierowuje jej uwagę na właściwe z jego perspektywy tory, mówiąc o tym, że o wiele bardziej błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa i je zachowują. I tu znowu mamy po raz kolejny tę różnicę w stosunku do Mariologii Markowej, gdzie nie ma dystansu w stosunku do Maryi, ale jest bardzo wyraźna pochwała, bo charakterystyka Maryi została przygotowana w pierwszych dwóch rozdziałach. Więc nie ma wątpliwości, że tutaj święty Łukasz nie idzie drogą świętego Marka, nie kontrastuje całej rodziny łącznie z matką w stosunku do tych, którzy przychodzą do niego i słuchają jego słowa i wypełniają wolę Bożą, tylko stara się zawrzeć Maryję w tym gronie już uczestniczących we wspólnocie. I wreszcie ostatni tekst, to ten, do którego nawiązuje ikona początkowa mojej prezentacji i która tutaj jest tylko tak w tle zarysowana, żeby nie przeszkadzała w czytaniu tekstów. To jest moment, kiedy Maryja pojawia się po raz kolejny u początków kościoła oczekującego Ducha Świętego. I chociaż w samej perykopie o zesłaniu Ducha Świętego już się o Maryi nic nie wspomina, to z tej racji, że została ona zaznaczona jako ta obecna w wieczerniku z apostołami i uczniami, pojawiają się w bardzo stare już ikony, umieszczające ją właśnie pośród uczniów jako tę, która po raz kolejny przeżywa dar Ducha Świętego, tym razem już jako członek Kościoła. Więc to są wszystkie nasze teksty. Wróćmy na chwilę do zestawienia z Ewangelii Dzieciństwa. I mamy tutaj, proszę popatrzeć, cały szereg paralel, które Łukasz nam świadomie proponuje. Oczywiście cały czas pamiętamy o tym, że ta paralela dotyczy przede wszystkim Jana i Jezusa. To jest podstawowe zestawienie, które proponuje nam Łukasz, kiedy pisze swoją Ewangelię Dzieciństwa, łącznie z tymi dwoma wstępnymi rozdziałami, trzecim i czwartym, które zawarł w swojej Ewangelii. Natomiast kiedy oderwiemy dwa pozostałe rozdziały i skupimy się już właśnie na postaciach Zachariasza i Elżbiety z jednej strony, a Maryi z drugiej, to zaczynamy dostrzegać bardzo ciekawe różnice. Z jednej strony mamy małżeństwo, ale małżeństwo kapłańskie, a więc bardzo z perspektywy wspólnoty żydowskiej wyjątkowe, które cieszy się szacunkiem. Mało tego, natychmiast Łukasz zadbał na samym początku Ewangelii, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, że to są ludzie sprawiedliwi i prawowierni. Czyli mówiąc krótko, mówiąc językiem współczesnym, co najmniej bardzo pobożni, a najlepiej święci. Bo to jest synonim być tzadik w Starym Testamencie, to znaczy zachowywać prawo, podobać się Bogu, czyli być na sposób Boży. I wreszcie, kiedy analizujemy dalej te punkty po lewej stronie, widzimy, że Zachariasz zajmuje się czynnościami najważniejszymi z perspektywy religijnej Izraela. Czy może być coś ważniejszego niż sprawowanie ofiary w miejscu świętym? Zwróćmy uwagę, to jest absolutnie najświętsze miejsce, w którym ewangelista Łukasz mógł zacząć w ogóle swoją Ewangelię, ponieważ do miejsca najświętszego mógł wejść tylko arcykapłan. Więc jakby chciał zacząć od świętego świętych, to musiałby bohaterem swojego początku Ewangelii uczynić arcykapłana. Ponieważ jest nim kapłan, najświętszym miejscem jest miejsce święte, czyli ofiara tamid, ta ofiara, którą się składa codziennie. I wreszcie sama angelofania, czyli samo zjawienie się anioła Gabriela, również dokonuje się w tym najświętszym dla Hebrajczyków miejscu. I potem mamy bardzo ciekawą paralelę, a mianowicie Zachariasz przechodzi od lęku do jeszcze większego strachu i natychmiast przypominamy sobie postawę Maryi. I tutaj muszę skrytykować tłumaczenie Biblii Tysiąclecia. Proszę sobie wrócić do tego tekstu, jeśli ktoś pamięta. Zresztą sądzę, że większość tutaj obecnych to zna ten tekst na pamięć. Nie wiedzieć czemu tłumacz Biblii Tysiąclecia przetłumaczył to słowo, ona zmieszała się na te słowa. Gdy tymczasem termin diatarasso jest właściwie identyczny z tarasso, czyli jeśli tłumaczymy Zachariasza przeraził się, to nie możemy tłumaczyć Maryi, że się zmieszała. Jedno i drugie się wystraszyło. Jest to jak najbardziej naturalna reakcja, która w Starym Testamencie właściwie cały czas jest obecna. Kiedy Bóg przychodzi, ludzie się boją. To jest naturalny odruch. I potwierdza taką interpretację, takie tłumaczenie, to co mówi potem anioł. W naszym tłumaczeniu w Biblii Tysiąclecia jest to trochę kłopotliwe, no bo ona się zmieszała, on mówi do niej, nie bój się. To się nie klei razem, to się nie zgadza, prawda? Skoro anioł mówi, nie bój się, to znaczy, że wie, że ona się boi. I to warto zwrócić na to uwagę, bo to jest świadomy zabieg świętego Łukasza, który nam proponuje taką właśnie dynamikę. Jedno przechodzi od lęku do jeszcze większego przerażenia, to jest Zachariasz. Drugie przechodzi od lęku, który jest naturalnym człowieczą reakcją na Boże spotkanie, do, no właśnie, przechodzi do rozważania. I tu już jest różnica. I tu zaczynają się kontrasty. Ale kontrastów jest więcej. Tam mieliśmy same pozytywy o Maryi. Na początek nie wiemy nic. Wiemy, że jest jakąś młodziutką dziewczynką w miejscowości, którą równie można by nazwać nigdzie. Bo o Nazarecie do tej pory nikt nie słyszał. Więc świadomy kontrast Łukasza, który nam pokazuje, tu masz najświętsze miejsce, tu masz miejsce, o którym nawet nic nie wiesz. Tu masz świętych i sprawiedliwych małżonków, kapłana, tego, który za chwilę będzie składał ofiarę. Tu masz dziewczynę, o której też nic nie wiesz. Dopiero dzięki aniołowi zaczynamy poznawać wielkie rzeczy na temat Maryi i to anioł objawia nam cały szereg ważnych rzeczy dotyczących Maryi. I Maryja zachowuje się inaczej niż Zachariasz w spotkaniu z Bogiem, to znaczy reprezentowanym przez obecność anioła. I wreszcie mamy jako konsekwencje pytanie i niewiarę po stronie Zachariasza, pytanie i wiarę po stronie Maryi. Bierność Zachariasza, który nawet przestaje mówić w związku z tym, że nie wierzy, i działanie Maryi, bo ona natychmiast wyrusza w drogę. Więc dopełnia Zachariasza po części wiara Elżbiety, która potem się objawi. Nie będziemy mieli czasu na ten temat mówić, bo jest 15 minut, więc błyskawicznie przechodzę tylko do ostatniej części. Chciałem po prostu skomentować krótko charakterystykę postaci, bo to jest pewna nowość, która może Państwa tutaj zaskoczyć. A mianowicie odsyłam do współczesnych hipotez charakterystyki postaci, którymi zajmują się głównie anglosasi, którzy próbują bezstronnie ocenić materiał danej księgi, czy w tym przypadku Ewangelii, jak autor traktuje osobę. I mamy, ile razy jest obecna, co wiemy o jej pochodzeniu, jakiego rodzaju dobrami zewnętrznymi się cieszy. Idźmy dalej. Mamy, co Maryja mówi o sobie, co anioł albo aniołowie w kontekście narodzenia Jezusa powiedzą o nim. I znowu następny, co wspomina o Maryi Elżbieta. Tutaj mamy błogosławiona, ta, która uwierzyła, Matka Pana. Co mówi o Nazaretanie, niespecjalnie widzą coś nadzwyczajnego. Co mówi pewna nieznana kobieta, którą już cytowałem. Co wreszcie czyni popaschalny Kościół, który uważa ją za na tyle istotną postać swojej społeczności, że ją włącza do tych, którzy oczekują na Ducha Świętego. I następny slajd. Mamy ubogą dziewczynę, o której brak informacji. Mamy pewne miejscowości, takie jak Nazaret, Enkarem, Betlejem, Jeruzalem. I wreszcie widzimy wyraźnie, że ona wzrasta w kontekście własnego klanu. I jeszcze jeden slajd. Co do wypowiedzi i działań, mamy przyjęcie poczęcia, mamy urodzenie i mamy cichą obecność, której praktycznie nie ma w Ewangelii, poza tymi dwoma krótkimi tekstami, aż wreszcie moment obecności w kontekście zesłania Ducha Świętego. I ważny aspekt, na który chciałem zwrócić uwagę, na którego się specjalnie nie podkreśla, tutaj bardzo mocno idąc w kierunku jakiegoś takiego doskonałości Maryi. Dla Łukasza jest istotne, że Maryja odbywa drogę wiary. Ona wszystkiego nie rozumie, ani przy zwiastowaniu, ani później. Tutaj kluczowe sceny to zwłaszcza spotkanie z Symeonem, a potem 12-letni Jezus w świątyni. Maryja nie rozumie wszystkiego, nie wie wszystkiego, idąc, poruszając się w świetle wiary, czy może raczej w półmroku wiary. I to, że ta droga się skończyła pozytywnie, widać w Dziejach Apostolskich. Jeszcze jeden slajd o śmierci, a propos nic oczywiście o Łukasza nie ma. Mamy tutaj analiza postaci. pod kątem współczesnych teorii narracyjnych, gdzie okazuje się, że Maryja, mimo że jest de facto ograniczona do dwóch pierwszych rozdziałów Ewangelii, jest jednak postacią dosyć złożoną. Wiele się tam dzieje, a dzięki temu dynamizmowi między Dziejami Apostolskimi a początkiem Ewangelii Łukasza możemy zobaczyć też jej wypukłość, to znaczy jej pewne pełniejsze zarysowanie. To nie jest płaska postać, to jest postać, która jest, ma swoje liczne cechy, które próbowałem tutaj wypunktować. One są też obecne w artykule. I jeszcze jeden slajd. Mamy klasyfikację postaci według tych współczesnych teorii, prawda? Bogata charakterystyka, szereg elementów zewnętrznych, wewnętrznych, brak obecności w większości wątków dzieła, co oczywiście ogranicza znaczenie Maryi w kontekście całości Ewangelii i dziejów apostolskich. I w odniesieniu do roli w fabule już na koniec umożliwia realizację planów bożych, daje życie Jezusowi, spełnia wszystkie wymogi prawa, legalizując tożsamość Jezusa jako Mesjasza i wreszcie słucha z uwagą Bożego orędzia kierowanego do niej, dopełnia życia we wspólnocie uczniów Jezusa. I już ostatni slajd. Wartość charakterystycznej postaci, charakterystyczna postaci. Po pierwsze, najważniejszym motywem z tych dwóch rozdziałów jest oczywiście kecharitomene, przy czym bardziej zamiast pełna łaski jednak bym sugerował tłumaczenie obdarowana łaską, bo on bardziej nakierowuje nas na Boga, a taka jest intencja Łukasza. Druga, zaproszona do udziału w jego planach przez macierzyństwo. Trzecia, to jest Elżbieta oczywiście, ta, która uwierzyła. I wreszcie obraz Maryi jako uczennicy i sługi Pana. Bardzo dziękuję.